Wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl
/ wspieraj radio wnet.
187 dzień rosyjskiej inwazji, w 9 roku wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Witam się z Państwem, Paweł Bobołowicz. Witam się tym razem z Rygi. W Warszawie realizuje naszą audycję Asia Reiner. Ja jestem w Rydze, bo można powiedzieć, że to jest taka odnoga wielkiej wyprawy. Wczoraj odwiedziłem Narwę, miasto w Estonii, miasto na obszarze Unii Europejskiej i NATO, w którym ponad 86% mieszkańców stanowią Rosjanie. Ponad 93% mieszkańców mówi tam po rosyjsku. Spostrzeżeniami z tego wyjazdu podzielę się z Państwem jutro w poranku w net. O tym będziemy opowiadać, co tam widzieliśmy, jakie są z tego wnioski. Chociaż może już teraz powiem, że wnioski wydają się być smutne. Misja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej za to jest już w drodze do elektrowni w Zaporożu. Napisał o tym szef agencji Rafael Mariano Grossi. Więcej szczegółów dziś w raporcie przedstawi Artur Żak. Rosja próbuje wykorzystać wojskowo strach przed zagrożeniem nuklearnym, bo chyba nie za bardzo udaje się jej uzyskać efekty militarne. Według brytyjskiego wywiadu minister obrony Rosji Sergiej Szojgu popadł w niełaskę Putina z powodu braku sukcesów na polu bitwy. Wywiad cytuje ostatnie doniesienia niezależnych rosyjskich mediów. Podobno Szojgu został usunięty z kręgów rosyjskiego przywódca, a dowódcy operacyjni bezpośrednio informują o tym, co się dzieje Putina. I to Putin ma podejmować te decyzje dotyczące też działań na froncie. Ukraiński Naftogaz ostrzega Ukraińców, że Ukrainę czeka najzimniejsza od 10 lat zima. Temperatura w domach będzie niższa niż normalnie, około 4 stopnie, więc to oznacza, że w mieszkaniach będzie około 17-18 stopni, czyli około 4 stopnie poniżej normy. Jeżeli sam sezon grzewczy prawdopodobnie w ogóle rozpocznie się później i zakończy się też wcześniej, więc to może oznaczać, że w tych dniach na przełomie może być jeszcze zimniej. Szef Naftogazu Yuri Vinko radził Ukraińcom, żeby zaopatrzyli się w ciepłe ubrania i koce na wypadek, gdyby temperatura na zewnątrz spadła do minus 10 stopni. Co na przykład w Kijowie nie jest czymś niezwykłym i tak temperatura zazwyczaj spada zimą. Jest z nami już Dmytro Antoniuk. Dmytro, do zimy jeszcze jest chyba trochę. Jaka pogoda dzisiaj w Kijowie?
Witaj Pawle, witam Państwa serdecznie. W Kijowie jest pogoda upalna. Jest dzisiaj około 30 stopni, także na razie nic oczywiście nie wskazuje na to, że ta zima będzie bardzo zimna, ale trzeba być absolutnie gotowym do tego, żeby nie zamarznąć tutaj i mieć coś ciepłego w domu.
Widzisz jakieś specjalne przygotowania Ukraińców w stolicy do tego, żeby ustrzec się przed mniejszą dostawą energii cieplnej i tym samym przed większym chłodem w mieszkaniach? Coś Ukraińcy próbują zaradzić już teraz?
No, z tych rozmów z Kijowianami to wiem, że ludzie naprawdę kupują sobie na przykład grzejniki takie elektryczne. Ja też taki mam zresztą. Także w taki sposób próbują jakoś zabezpieczyć się.
Chociaż dostawy energii elektrycznej też mogą stanąć pod znakiem zapytania. Dmytrze, przedstawiałeś dzisiaj raport w poranku. Jakie są najnowsze informacje z sytuacji frontowej na Ukrainie?
No najpierw trzeba oczywiście powiedzieć o tym ostrzale rakietowym, który był w obwodzie równieńskim. Spadły 4 rakiety wczoraj na miasto Sarny. To jest drugie po równym miasto w tym obwodzie i znajduje się na Polesiu bliżej do granicy z Białorusią i akurat z Białorusi wystrzelono było z bombowców rosyjskich w powietrzu białoruskim 5 rakiet. 4 z tych rakiet spadli na sarnych na jednostkę wojskową oraz na domy mieszkalne i na szpital. Wiemy, że uszkodzone są 30 domów w tym mieście i również teren szpitalny i być może sam szpital, ale na szczęście nie mamy żadnych ofiar. To już informacja oficjalna. Z najnowszej informacji to wiemy, że teraz odnotowujemy tak zwaną bawełnę, czyli wybuchy w Chersoniu, w Nowej Kachowce oraz w Gorlówce. Gorlówka znajduje się na obwodzie donieckim. No a wczoraj była informacja, że po raz kolejny działała obrona przeciwrakietowa pod Sebastopolem na Półwyspie Krymskiej. A tak większych jakichś zmian na froncie, żeby była linia frontu posunięta w jaką stronę, to tego nie widzimy.
To może warto jeszcze tylko wytłumaczyć, o co chodzi z tą bawełną. Już Państwu o tym mówiliśmy, ale to jest zbieżność dwóch wyrazów, tak samo brzmiących po ukraińsku i po rosyjsku.
No tak, to po prostu to są, Rosjanie mówią, że to są chłopki. Chłopki to znaczy klaskanie, tak, po polsku. Czyli po ukraińsku chłopok to znaczy bawełna. No i dlatego to jest taka gra słów wesoła z boku ukraińskiego. I już powstało takie bawełniatko. Wczoraj pokazano taką stworzenie mityczne, które przychodzi do okupantów i robi im ajajaj.
Dzisiaj też pojawiły się, czy właściwie w ostatnich dniach pojawiły się pierwszy raz podawane informacje dotyczące strat w armii ukraińskiej.
Dzisiaj tak. Dzisiaj jest Dzień Pamięci Obrońców Ukrainy. I według informacji od Waleria Zalużnego zginęli 9 tysięcy, już ponad 9 tysięcy żołnierzy ukraińskich w tej wojnie. Także dla nas to jest szczególny dzień i dzień pamięci i myślę, że w każdym kościele, w każdej cerkwi, prawosławnej cerkwi Ukrainy, podkreślam, i ukraińskiej grecko-katolickiej cerkwi i rzymskokatolickiego kościoła na Ukrainie dzisiaj odbędą się specjalnie msze w intencji tych, którzy zginęli bronią Ukrainy.
Czyli 9 tysięcy plus ci wszyscy, którzy zginęli od 2014 roku, tak wyglądają straty ukraińskiej armii według generała Walerego Załużnego, głównodowodzącego armią ukraińską, to w liczby oficjalnej i dzisiaj Ukraina te osoby wspomina. Mytro, bardzo serdecznie dziękuję Ci za te informacje. Przenosimy się do Lwowa, gdzie jest Artur Żak i Artur, no tradycyjnie, zresztą pewnie nie tylko Ty, Arturze, ale w ogóle Ukraińcy śledzą, co się dzieje w zaporowskiej elektrowni, ale Ty specjalnie dla nas komentujesz te wydarzenia. Specjalna grupa międzynarodowa jedzie do elektrowni w Zaporożu.
Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, Dmytrz. Kłaniam się nisko z Lwowa. Tak jak powiedziałeś, ta grupa 13 ekspertów podąża do Energodaru, do elektrowni zaporowskiej. To właśnie ta komisja, o której między innymi w Lwowie rozmawiał prezydent Zeleński z sekretarzem generalnym Guterreszem i prezydentem Turcji Erdoganem. Miejmy nadzieję, że ona dojedzie do tej elektrowni. Ustalone zostało, że ona będzie się przemieszczała przez tereny kontrolowane przez Ukrainę i w sposób bezpieczny. Niemniej jednak Rosja od dłuższego czasu ostrzeliwuje okolice elektrowni, popielniki wprowadza żołnierzy i sprzęt wojskowy na teren samych budynków elektrowni, między innymi maszynowni jednego z bloków energetycznych. Ta komisja ma się składać według doniesień, tak jak mówiłem, z 13 ekspertów. Eksperci ze Stanów Zjednoczonych i Anglii zostali wyłączeni. Są obecni eksperci z Polski, Litwy, jako przeciwwaga eksperci z Chin i Serbii i nazwijmy to bardziej kraje, które zachowują się zachowawczo, czyli Albania, Francja, Włochy, Jordania, Meksyk i Macedonia Północna. Niemniej jednak New York Times, powołując się na Instytut do Spraw Badań nad Wojną, mówi, że Rosja od początku stosuje też taką taktykę Iranu, więc nie tylko pozyskuje drony z Iranu, ale także przyjmuje doświadczenie Iranu w manipulacjach związane z komisjami właśnie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, a trzeba przyznać, że Iran akurat w tej kwestii ma doświadczenie, a tam te manipulacje polegają na tym, że non stop podważa się bezstronność ekspertów i konfiguruje się tak te komisje, żeby one właśnie bardziej sprzyjały no, w tym wypadku Rosji, a nawet jeżeli to się nie uda, no to można zawsze podważać dalej wiarygodność tych ekspertów. Więc to jest taka bardzo złożona taktyka, zarówno ta dyplomatyczna na poziomie międzynarodowym, jak i fizyczna, polegająca właśnie między innymi na ostrzałach. Już dawno temu Rosjanie zapowiedzieli, że oni wycofali wszelkie jednostki wojskowe z terenu Energodaru, ale automatycznie mniej więcej dwa dni po tym, jak był taki nadany komunikat, agencja TASS, a także RIA Nowości ogłosiło, że aresztowano dwóch pracowników elektrowni za podawanie pozycji wojskowych rosyjskich na terenie właśnie tej elektrowni, więc mamy tutaj do czynienia z żołnierzami rosyjskimi Schrödingera, bo oni jednocześnie są, ich nie ma. Ale miejmy nadzieję, że ta komisja dojedzie i wreszcie sytuacja będzie opanowana i elektrownia będzie oddana pod kontrolę tych, którzy akurat w tym są najlepsi, czyli pracowników elektrowni jądrowej i pod nadzorem Międzynarodowej Agencji do Spraw Energii Atomowej.
Wczoraj, Arturze, w nocy, gdy ja docierałem do Rygi, a ty byłeś w Lwowie, wymienialiśmy się informacjami na temat tego ostrzału Energodaru. To nie był ostrzał elektrowni, tylko cywilnej części miasta.
Zgadza się, dzielnic mieszkalnych, drugiej i trzeciej dzielnicy mieszkalnej, jak to podał burmistrz Dmytro Orłow, na daną chwilę podają, że nie ma ofiar śmiertelnych, są zniszczenia w infrastrukturze i zniszczenia w zasobach mieszkaniowych, czyli po prostu zostały bloki mieszkalne uszkodzone i na daną chwilę potwierdza Dmytro Orłow, że jest 10 rannych.
10 rannych, no można sobie wyobrazić, że ten ostrzał nie jest przypadkowy w kontekście też tej wizyty ekspertów międzynarodowych. Może to być jakaś próba, jak sądzisz, czy może być to jakaś próba nacisku właśnie na społeczność międzynarodową, żeby po prostu te osoby nie przyjeżdżały, żeby bały się przyjechać do Energodaru?
Jestem przekonany, że tak. Tak jak mówiłem, Rosja stosuje właśnie taką wieloformatową taktykę. To zarówno są działania fizyczne, czyli właśnie te ostrzały, zarówno tej części elektrowni atomowej, jak i samego miasta, wprowadzanie wojsk bądź sprzętu wojskowego, bądź no tam były na przykład do maszynowni wprowadzone palety, ciężarówki i beczki z no nie wiadomo w sumie z czym, bo nikt tego dokładnie nie potwierdził. Jak i ta taktyka dyplomatyczna. Jak najbardziej, powołując się na te doniesienia, można twierdzić, że Rosja stosuje właśnie taką taktykę, która ma w jakiś sposób zniechęcić tę komisję do wjechania na ten teren, bo jednak ta komisja ma zagwarantowane bezpieczeństwo. Jeżeli tego bezpieczeństwa Ukraina nie będzie w stanie zagwarantować, nie będzie w stanie wjechać na teren elektrowni w Energodarze.
Domyślam się, że komisja ta będzie wjeżdżać od strony ukraińskiej, że musi pokonać terytorium Ukrainy. Czy są takie informacje dotyczące logistyki tego przejazdu? Jak to będzie wyglądać? Przecież samoloty nad Ukrainą się nie przemieszczają oprócz wojskowych.
Na temat logistyki dokładnych danych nie mam, ale to było wielokrotnie potwierdzone, zarówno tutaj w Lwowie, kiedy zostało ogłoszone, że taka komisja w ogóle dotrze na teren elektrowni, jak i w późniejszych doniesieniach, zarówno ze strony ONZ-u, jak i Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, jak i Ukrainy. To ma być wjazd, nazwijmy tak kolokwialnie, czyli ta komisja musi przyjechać przez tereny kontrolowane przez Ukrainę, czyli tereny Ukrainy, gdzie można zapewnić to relatywne bezpieczeństwo, jak i właśnie to relatywne bezpieczeństwo Ukraina, no i w sumie licząc na cały świat, będzie musiała zapewnić. Czy to się uda? No, nikt tego nie wie.
Eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w drodze do Energodaru. Już wiemy, że nie będzie wśród nich przedstawicieli Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, ale tak jak powiedziałeś, prawdopodobnie jest też ktoś z Polski. Artur Żak będzie obserwować na pewno dalej te wydarzenia i będziemy o nich informować. Andrii Zujeł, nasz białoruski realizator, zaproponował piosenkę do dzisiejszego wydania raportu z Kijowa, zespołu, który znasz, zespołu, który ja znam z piosenki Wiatrołom. A ty coś więcej wiesz o tej piosence, której zaraz posłuchamy?
Tak, to jest zespół Karna, zespół z Iwano-Frankiwska, czyli z dawnego Stanisławowa, a utwór jest wyjątkowy, bo on jest poświęcony lwowskiemu poecie Juriemu Rufowi, to jest pseudonim. Ten człowiek, ten mężny człowiek nazywał się Jurij Dadak, zginął 1 kwietnia na Ługańszczyźnie, był żołnierzem lwowskiej 24. Brygady imienia Króla Daniela. A był nie tylko poetą, był poetą, pisarzem, działaczem społecznym, a z wykształcenia i z działania naukowcem był doktorem obróbki drewna, więc to naprawdę wielowątkowa postać, która niestety zginęła, a od pierwszych dni tego pełnowymiarowego wtargnięcia był żołnierzem, poszedł walczyć z bronią w ręku. I utwór się nazywa Mama Halyczyna.
To posłuchajmy zespół Karna i Mama Hałyczyna. Raport z Kijowa. A teraz chciałbym, żebyście Państwo posłuchali ważnej rozmowy, którą przeprowadziła nasza dziennikarka Daria Gordyjko z Ełą Libanową, dyrektorem Instytutu Demografii i Badań Społecznych Państwowej Akademii Nauk Ukrainy, osoby, które specjalizuje się w kwestiach ekonomiki, socjalnej, demografii, osoba, która diagnozuje stan też ukraińskiego społeczeństwa. Gdy Daria przeprowadzała ten wywiad, mieliśmy nadzieję, że być może uda nam się go jeszcze Państwu dać do odsłuchania w Święto Niepodległości, ale ponieważ temat jest cały czas aktualny, wywiad jest ważny, to chciałem Państwa zaprosić do wysłuchania tego wywiadu teraz. Posłuchajmy.
Chcę, żebyśmy porozmawiały o samoidentyfikacji Ukraińców. Poziom społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie rośnie, a w ostatnim czasie wzrósł jeszcze bardziej.
Fantastyczne. Jednanie nacji odbyło się. Я абсолютно не переконана в тому, що такий рівень єдності збережеться достатньо довго. Тут в мене безумовно є сумніви.
Фантастично. Наступило з'єднання народу. Абсолютно не єстем переконана, що такий позім єдності утримається вистачаючо довго. З певністю мам в тим випадку спори вątpliwości. Społeczeństwo не може довго жити на так високій фалі. Мисля, що по звичайності появився певні ознаки. Не хочу мовити незгоди чи поділу, але різниці будуть ще появлятися при różnych szczegółach. Myślę, że głównym czynnikiem podziału wewnątrz narodu będzie udział w wojnie. I raczej tego nie unikniemy. Bo będą rozmowy. Ewakuował się na terenie kraju, czy wyjechał za granicę. Był wolontariuszem, czy też nie. Zgłosił się do obrony terytorialnej, czy nie. Widzi pani, postawa podczas wojny i demonstracja patriotyzmu będzie się nam dawała we znaki. Mam nadzieję, że nie będzie podziału ze względu na język. Jakby to dziwnie nie brzmiało. Bo dzisiaj widzimy, jak ofiarnie walczy Charków. Jak ludzie stamtąd nie wyjeżdżają, jak starają się pracować. Przepraszam, to było zawsze terytorium rosyjskojęzyczne. Niech pani spojrzy także na to, co wydarzyło się w Mariupolu. To także terytorium rosyjskojęzyczne.
My widzimy, jak samowiddano bijecie Charków, jak ludzie zwiedzi nie wyjeżdżają, jak oni namagają się pracować. Przepraszam, to rosyjskomowna terytoria zawsze była. Podívejcie, co wydarzyło się w Mariupolu. To też rosyjskomowna terytoria. Дуже багато людей намагаються сьогодні перейти на українську мову. В декого це виходить природним шляхом і мова красива, природна. В декого
wiele osób próbuje dziś przejść na język ukraiński. Niektórzy robią to w sposób naturalny i słyszymy nasz piękny język. Niektórym nie wychodzi to całkiem organicznie. Niemniej jednak przejście na język ukraiński się odbywa. Mam nadzieję, że nie będzie silnego podziału ze względu na terytorium, choć na pewno jakiś podział będzie. Generalnie wydaje mi się, że ta szaleńcza migracja wewnątrz kraju, ze wschodu na zachód, w pewnym stopniu przyczynia się do umocnienia jedności, ponieważ ludzie widzą, że ludzie ze wschodu nie różnią się zasadniczo od tych z zachodu. Generalnie moim zdaniem migracja jest motorem postępu cywilizacyjnego.
Взагалі, як на мене, то міграція – це рушійна сила будь-якого цивілізаційного прогресу.
Powiedziała pani, że powstanie podział oparty na przynależności do wojska czy też spraw okołowojskowych. Zapewnie powstanie też zapotrzebowanie na przyszłe polityczne elity z łona elit wojskowych.
Polityczną elitę z wojskowej elity też będzie.
Це безумовно буде, тому що, знаєте, взагалі от до війни і до 14-го року, і тим більше до цієї.
Напевно, так буде. Генерально перед війною, перед роком 2014 і перед тою великою війною, зауфання до сил збройних на Україні було досить високе, як на українські стандарти. В нашому краю люди звикли уфають своїм сусідам, кревним, колегам, чи найближчому оточенню. І ніколи не уфали жодним владам. Але війську уфано значно більше, ніж якійсь іншій офіційній структурі. Dlatego niewątpliwie i po wojnie zwiększony szacunek i poczucie zaufania zostaną zachowane.
Перемоги буде до них і підвищена повага, ну, довіра збережеться безумовно.
Pomówmy nie o powojennym okresie, ale czasie wojny. Obecnie według sondaży bezwzględna większość Ukraińców nie jest gotowa na ustępstwa terytorialne wobec Rosji. Ale jeśli wojna będzie się ciągnęła długo, jeśli potrwa lata, czy nie nadejdzie zmęczenie wojną i nie powstanie społeczne zapotrzebowanie na idź rządź, zawrzyj porozumienie. Potrzebujemy pokoju na każdych warunkach.
Czy nie będzie tej sumnozwisnej wtomy od wojny i jakiegoś gromadzianskiego zapytu do tego, co idzie władza, домовляйся на будь-яких умовах, нам потрібен
ми. Ні, абсолютно переконаний, що не буде. Єдине, що може сьогодні сприйняти суспільство, от на моє глибоке переконання, і то з величезною...
Ні, я абсолютно переконана, що так ще не стане. Єдине, що суспільство дійсно може заакцептувати, і то з огромними застереженнями, то повернути до границь перед 23 лютого. I rozpoczęcie później negocjacji. Oznacza to, że nikt się nie zgodzi na oddanie na zawsze ziem, które są pod kontrolą Rosji od 2014 roku. Nie o to chodzi. Co więcej, nie może być mowy o jakichkolwiek regionach, takich jak Cherson, Zaporoże i tak dalej. Dziś najważniejsze, to co jednoczy wszystkich Ukraińców, o czym się wszędzie mówi, to nasze przyszłe zwycięstwo. Jest wiara w zwycięstwo. Tak, rozumiemy, że w tym roku najprawdopodobniej nie zostanie to osiągnięte. Mam na myśli całkowite zwycięstwo. Ale jesteśmy gotowi czekać. Ludzie chcą zwycięstwa i nie widzą możliwości porażki. I nie widzą możliwości jakichkolwiek ustępstw w stosunku do Rosji. Bo wszyscy rozumieją. Dziś w czymś ustąpisz, a jutro znowu do ciebie przyjdą.
І не бачать можливості будь-яких поступок Росії через те, що всі розуміють. Ти сьогодні поступишся чимось, завтра до тебе прийдуть знову.
Pani mówiła, że jeśli wojna się przyciągnie, to 5 milionów Ukraińców może nie wrócić do domu. Nie do końca tak. To znaczy, że do tych Ukraińców, do kobiet z dziećmi, którzy dziś są za granicą i uciekają przed wojną, o ile rozumiem, teraz ich jest około 2 milionów, bo niektórzy już wrócili, do tych kobiet pojadą ich mężowie. To miałam na myśli.
Do nich pojadą ich mężowie.
Większość Ukraińców wyjechała do Polski. Wiadomo, że głównym powodem jest to, że Polska jest blisko. Ale większość Ukraińców także została w Polsce. Jak pani myśli, dlaczego?
Jak wy uważacie, czemu obrali same
Mowa. Mowa to główne.
Język. Język jest najważniejszy. Każdy Ukrainiec zacznie rozumieć język polski po 2 tygodniach przebywania w polskim środowisku. Polski jest bardzo podobny do ukraińskiego lub ukraiński do polskiego. W Polsce jest łatwiej. Kiedy rozumiesz, o czym mówią, kiedy możesz komunikować się z ludźmi, możesz znaleźć pracę, możesz przystosować. Łatwiej jest dzieciom. Co innego, gdy dziecko wpada na przykład w środowisko niemieckojęzyczne, a co innego, gdy trafi w środowisko polskojęzyczne.
W polskomówne.
Co jeszcze musi zrobić Ukraina, aby wygrać? W tym przypadku nie chodzi mi o wojsko i rząd, a o społeczeństwo obywatelskie.
Та все те, що ми робимо, допомагати волонтерам.
Wszystko to, co teraz robimy. Pomagać wolontariuszom i wierzyć. Wojsko powinno odczuwać, że społeczeństwo im wierzy. To każdemu pomaga, a im szczególnie. Potrzebują wsparcia. Moralnego i materialnego. I wiary. Wie pani, jak dzisiaj mówią na Ukrainie. Wierzymy w Boga i siły zbrojne Ukrainy.
Будь-яка підтримка потрібна і віра. От знаєте, як в Україні зараз говорять? Ми віримо в Бога і в ЗСУ.
Wierzymy w Boga i Zbrojne Siły Ukrainy, powiedziała Ewa Libanowa, dyrektor Instytutu Demografii i Badań Społecznych Państwowej Akademii Nauk Ukrainy, z którą rozmawiała Daria Gordijko. Wywiad przetłumaczył Artur Żak. A Arturze, refleksja po tej rozmowie?
Refleksja jest tylko taka, że pani profesor, naukowiec potwierdza wszystko to, co obserwujemy w przestrzeni medialnej, zarówno z doniesień oficjeli, jak i działaczy społeczeństwa obywatelskiego, dziennikarzy, ekspertów, ale także to, co słyszymy ciągle rozmawiając w naszych rozmowach prywatnych z obywatelami Ukrainy, zarówno tymi ze wschodu, jak i z zachodu. Te przemiany w społeczeństwie ukraińskim są faktem, a wywiad Darii Gordijenko z panią profesor potwierdza tą właśnie na poziomie naukowym, bo pani profesor operuje w ramach swojej metodologii naukowej i potwierdza to, co widzimy faktycznie.
Darii Gordijko, tylko poprawię, tak nazywa się nasza dziennikarka. Bardzo serdecznie dziękuję ci, Arturze, i za tłumaczenie, i za komentarz, chociaż z pewnymi tezami myślę, że podyskutują w pewien sposób nasi goście z Estonii, których jutro państwu w raporcie z Kijowa, przede wszystkim w poranku przedstawimy i rozmowy z nimi też przedstawimy. Z Rygi tym razem żegna się z państwem Paweł Bobołowicz. Jutro poranek i raport z Kijowa poświęcony też sprawom ukraińskim. To serdecznie państwa zapraszam do wysłuchania, a teraz już zapraszam do wysłuchania wiadomości, które poprowadzi Ignacy Bojarn.
Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj-radio-wnet.
Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet.
Bardzo dziękujemy za państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać.
Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy.
Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich.
I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać.
Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach.
Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność do opowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie.
Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet.
I wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl/wspieraj-radio-wnet.